Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Mercedes wybuduje nowoczesną fabrykę silników w Jeworze pod Wrocławiem. Koncern zainwestuje w Polsce około 500 milionów euro. Powstanie 500 miejsc pracy.
Premier Beata Szydło i wicepremier minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki spotkali się z Markusem Schifferem z zarządu spółki Mercedesa. W czwartek zakończono negocjacje w sprawie lokalizacji fabryki niemieckiego koncernu Daimler.
Szefowa polskiego rządu nie ukrywa satysfakcji, że negocjacje zakończyły się pozytywnie.
Podkreśla, że jest to wypełnienie zobowiązania rządu do realizacji programu gospodarczego Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, w którym istotną rolę ma industrializacja.
Cieszę się, że firma o tak ogromnym dorobku, firma, która jest uznaną marką na całym świecie, podjęła decyzję o zainwestowaniu w Polsce. Ten kierunek będziemy nadal realizować, dlatego że zależy nam na tym, aby w Polsce pojawiali się właśnie inwestorzy, którzy tutaj chcą realizować inwestycje dające nam nie tylko nowe miejsca pracy, nie tylko pozwalające na rozwój regionów, które w tej chwili borykają się z większym bezrobociem, ale też firmy nowoczesne, w których będą mogli odbywać staże i praktyki polscy studenci.
Zgodnie z planami budowa fabryki miałaby się zakończyć w 2019 roku, a w 2020 zakład osiągnąłby pełne moce produkcyjne, wytwarzając kilkaset tysięcy silników na rok.
Wicepremier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że za inwestycją w Jaworze przyjdą kolejne. Mamy decyzję w sprawie kolejnej dużej inwestycji amerykańskiej na kilkaset miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym, zaznaczył.
CBA zatrzymało byłą pracownicę resortu sprawiedliwości Marzenę K. w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Wrocławska prokuratura, która prowadzi sprawę, poinformowała, że K. usłyszała 4 zarzuty z tak zwanej ustawy antykorupcyjnej.
Dotyczą one naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę pełniącą funkcje publiczne i obejmują przestępstwa z lat 2012-15. K. przyznała się do zarzutów.
W związku ze sprawą klub Kukiz 15 ponowił apel o powołanie komisji śledczej w sprawie reprywatyzacji.
Wicemarszałek Stanisław Tyszka zaznaczył, że komisja powinna działać niezależnie od służb i organów ścigania. Trzeba zająć się również politykami, którzy zezwalali na nieprawidłowości przez ostatnie 27 lat, dodał.
Powinna zająć się tymi, którzy dopuszczali do tego, żeby własność o wartości miliardów złotych była rozkradana przez ostatnie 27 lat. Czyli komisja śledcza ma się zająć rzeczywistymi sprawcami, rzeczywistymi agentami, którzy tutaj dopuścili do tego, do tych przekrętów reprywatyzacyjnych na masową skalę, które trwały 27 lat. Dzisiaj mieliśmy do czynienia z aresztowaniem prawdopodobnie słupa. To nie chodzi o to, żeby się skupiać w tym momencie na słupach, tylko żeby skupiać się na tych, którzy do tego dopuścili.
Poseł Beata Mazurek, rzecznik PiS, komentując sprawę, podkreśliła, że ważne jest, aby sprawnie i rzetelnie wyjaśniono wątki afery reprywatyzacyjnej.
Chciałabym, żeby te wszystkie zatrzymania, które dokonuje CBA, ale też postępowania, które prowadzi prokuratura, były prowadzone na tyle sprawnie, żebyśmy w stosunkowo szybkim okresie czasu mogli poznać to, czy prokuratura stawia zarzuty, czy nie widzi podstaw ku temu, by takie zarzuty postawić. W mojej ocenie sprawa reprywatyzacji warszawskiej nie jest sprawą czystą i oczekiwałabym tego, myślę nie tylko ja, żeby sprawy jak najszybciej się zakończyły. Same przeprowadzanie akcji przez CBA jest ważne, natomiast bez finalnego skutku myślę, że niczyich oczekiwań nie spełni.
Wiceprezydent Warszawy Witold Palm mówił w czwartek, że ratusz z zadowoleniem przyjął informację o podjęciu przez organy ścigania działań, które mają przywrócić Warszawie majątek. Deklarujemy wolę współpracy, zaznaczył.
Ministerstwo Finansów zapowiada nowe podejście do tak zwanego podatku od hipermarketów, zakwestionowanego we wrześniu przez Komisję Europejską.
Jednak wyraźny sygnał do wznowienia prac nad projektem musi dać rząd.
Podatek w nowej formie nie mógłby mieć kwoty wolnej, ponieważ właśnie to założenie zostało zablokowane przez Komisję Europejską jako forma pomocy publicznej. Jednocześnie stawka daniny musiałaby być równa dla wszystkich płacących ją podmiotów. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk wskazuje, że ewentualny powrót do prac nad nowym projektem podatku musi uwzględniać zarzuty Komisji.
Oczywiście jest uprawnione to, żeby zastanawiać się, czy jest jakaś formuła podatku, którą moglibyśmy zaproponować bez protestu Komisji Europejskiej. Powiem, że w istocie zasadzie nie ma takiego modelu, który byłby uniwersalny i który Komisja Europejska chętnie by przyjęła. Gdyby taki był, to podejrzewam, że państwa Europy Środkowej zastosowałyby go gremialnie. Czyli nie tylko Polska, ale wiele państw Europy Środkowej, broniąc się na rynku sprzedaży detalicznej, zastosowałoby taki podatek natychmiast.
Jeśli Komisja Europejska nie przyjmie argumentów rządu Polski w sprawie przywrócenia podatku w pierwotnej formie, sprawa trafi najprawdopodobniej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Według założeń w przyszłym roku wpływy z daniny miały przynieść do budżetu państwa 1,6 miliarda złotych. Z Ministerstwa Finansów dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Polska chce być samodzielnym centrum dystrybucji gazu w regionie. W celu uniezależnienia się od dostaw z Rosji, polski rząd chce pozyskiwać gaz z trzech niezależnych źródeł. O sprawie napisał nasz dziennik.
Chodzi o powstanie tak zwanego gazowego hubu w Polsce. Do tego trzeba co najmniej trzech źródeł gazu. To istniejący gazociąg jamalski, funkcjonujący gazoport w Świnoujściu oraz dopiero planowany korytarz norweski.
W trosce o interes i bezpieczeństwo energetyczne Polski musimy uniezależnić się od dominacji Gazpromu, powiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.
Dodał, że rząd przygotował projekty, które zwiększają potencjał energetyczny Polski.
Mamy gazoport w Świnoujściu. To jest wielki krok na drodze do uniezależnienia się od tej rosyjskiej dominacji. Mamy plan, który realizujemy, połączenia Polski z złożami gazu w Norwegii. Po zrealizowaniu tego projektu będziemy mieli możliwość wprowadzenia gazu poprzez gazoport od wielu producentów tego gazu, także z Ameryki Północnej, ze Stanów Zjednoczonych, a z norweskiego szelfu do Polski gazociągiem. Wtedy będziemy mogli mówić o bezpieczeństwie, dlatego że będziemy mieli dostęp do trzech źródeł, nie tylko gazociągów, ale źródeł gazu i wtedy dopiero będziemy mogli w Polsce mówić o tworzeniu takiego centrum handlowego.
Pozyskiwanie gazu z Norwegii jest przedmiotem rozmów PGNiG i Gaz Systemu z duńskim Energinetem i norweskim Gazco. W styczniu mamy poznać szczegóły projektu. Gaz System ma finansować budowę gazociągu z Danii do Polski po dnie morza.
Za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego brakowało odpowiedniej strategii promocji gospodarczej Polski, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem Izby nie przyjęto nawet prawnej definicji takiej promocji.
Kontrolerzy wskazują, że łączne koszty działalności w tym zakresie poniesione przez sektor publiczny w latach 2010-15 wyniosły ponad 2 miliardy złotych.
W ocenie NIK-u Polska mogła lepiej wykorzystać szanse wynikające z ekspansji polskiej gospodarki uwarunkowanej kilkoma czynnikami.
Wśród nich Izba wymieniła uczestnictwo w rynku Unii Europejskiej, rozszerzającą się sieć kontaktów handlowych, także poza Unię, czy korzystny dla eksportu kurs walutowy.
Polsce brakuje spójnego systemu promocji gospodarczej, podkreśla Dominika Tarczyńska, rzecznik NIK-u.
Nie ma odrębnej krajowej strategii promocji, a działania promocyjne są rozproszone między szereg podmiotów i nie są skoordynowane. Próby skoordynowania polskich działań promocyjnych podejmował minister właściwy do spraw gospodarki. Jednak były to próby nieskuteczne z uwagi na niewystarczające uprawnienia oraz liczne zaniechania i niekonsekwencje.
Według Najwyższej Izby Kontroli swoich zadań nie wypełniła też powołana przez premiera Donalda Tuska Rada Promocji Polski, kierowana przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego.
To poważne zaniedbania poprzedniej ekipy rządzącej, ale rząd premier Beaty Szydło chce to naprawić i promować polską markę za granicą, mówi poseł Konrad Głębocki z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
Za rządów PO-PSL nie powstał istotnie żaden spójny system promocji gospodarczej. Wszyscy specjaliści od promocji wiedzą, że jeśli nie ma systemu spójnego, to można wydać olbrzymie środki i to de facto miało miejsce na poprzednich rządów, a skutku dobrego nie będzie. Nie powstała także strategia długofalowa promocji polskiej gospodarki za granicą i to są, można powiedzieć, mocno obciążające argumenty. Myślę, że teraz przy naszym rządzie, który z prawdziwą troską podchodzi do promocji gospodarczej za granicą, polska gospodarka w sposób należyty w końcu zacznie być promowana za granicą.
NIK zaapelował do rządu Beaty Szydło o zbudowanie od podstaw systemu promocji gospodarczej opartego na odrębnej, spójnej strategii.
Niemiecki Trybunał Konstytucyjny odrzucił obywatelskie wnioski o zablokowanie tymczasowego wejścia w życie umowy CETA. Sędziowie zastrzegli, że decyzja, czy CETA jest zgodna z konstytucją, zapadnie później.
Decyzja Trybunału Konstytucyjnego umożliwia podpisanie umowy Unia Europejska-Kanada zgodnie z planem 27 października w Brukseli. Zastopowanie umowy przyniosłoby, zdaniem sędziów, niemieckiej polityce i gospodarce więcej szkód niż ewentualne wycofanie się z porozumienia.
Trybunał Konstytucyjny nakazał rządowi zatroszczenie się o silniejszą demokratyzację umowy, w tym o bardziej demokratyczny skład komitetu sterującego.
Zablokowanie umowy chciał m.in. sojusz Nie dla CETA, popierany przez 125 tysięcy obywateli. Wnioski do Trybunału złożyło też kilkoro deputowanych lewicy. Z kolei wicekanclerz, minister gospodarki Zygmar Gabriel wyraził zadowolenie z orzeczenia.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.